Na zegarach 12 minut po godzinie 21. Przechodzimy do części stricte magazynowej. W niej żużel, koszykówka, sporo siatkówki oraz piłka ręczna. Zaczynamy! Radio Zachód. Na początek czarny sport, czyli żużel. Ostatecznie na czwartym miejscu zakończyli sezon 2019 żużlowcy z Telmetu Falubazu. Zielonogórzanie w rewanżowym wczorajszym meczu o brązowy medal w PGE Ekstralidze. Wygrali wprawdzie z Forbetem Włókniarzem Częstochowa, ale zaledwie 45-44. Nasz zespół nie był w stanie odrobić tej dużej, a może nawet niektórzy mówią olbrzymiej, 24-punktowej straty z pierwszego spotkania z Podjasnej Góry sprzed tygodnia. No i marzenie o medalu trzeba będzie odłożyć teraz na kolejny sezon. Maciej Noskowicz przygotował do nas dwie rozmowy po wczorajszym spotkaniu. Te rozmowy dotyczą także przyszłości drużyny z Telmetu Falubazu. Na początek kapitan zielonogórskiego zespołu Piotr Protasiewicz.
Wiadomo, duże oczekiwania, chcieliśmy medal, skończyło się na czwartym miejscu. Twoja opinia dotycząca tego całego sezonu?
No, myślę, że tak, końcówka nie była taka, jakbyśmy sobie tego oczekiwali, ale sprawiedliwie to się tak skończyło, szczerze mówiąc. Oczywiście zaczynając od braku Nikiego, który się potłukł i kontuzja wyskoczył nam ze składu. My też później już tak jakoś nie jechaliśmy tak, jak uważam, miałem wrażenie tam końcówkę rundy zasadniczej. No i zbrakło drużyny, które w playoffach jechały, były od nas silniejsze. Owszem, stawialiśmy się, ale jakoś nie starczyło i zasłużenie są przed nami. A na plus, no, walczyliśmy o medal, a nie o utrzymanie, czyli jest progres zdecydowany i to jest jakby pozytyw i też się trzeba z czego cieszyć. Oczywiście skończyliśmy bez tam jakiegoś fajerwerków i gromy słyszymy, no ale z drugiej strony taki jest sport. No, daliśmy z siebie 100%, szczególnie dzisiaj. Dwa mecze w fazie playoff wygrane, no ale nie wystarczyło to, aby walczyć o medal, niestety.
Czy można powiedzieć, że gdyby był Niki w playoffach, to byłby medal? Bo wszyscy podkreślacie, że no, tego Pedersena to bardzo mocno odczuwaliśmy brak.
No, trudno powiedzieć, czy Niki sam by to coś pomógł. Na pewno by obraz drużyny się zmienił, ale generalnie w playoffach nie jechaliśmy jakoś świetnie. Ja też od tam, myślę, że końcówki rundy zasadniczej zaczynałem łapać zadyszkę. Po tych dwóch upadkach gdzieś tam w tej Szwecji nie jechałem tak jak przynajmniej do tego momentu. Sprzętowo też cały czas walczyłem i nie jestem zadowolony z tego, co się dzieje. Gdzieś tam ustawienia czeka mnie dużo, dużo pracy. Dużo zmian, które już gdzieś tam zaczynam pomału robić i w głowie sobie układać. Wiele się pozmienia, jeśli chodzi tutaj o przygotowania, o cały układ tutaj, który jest wokół mnie. No bo sobie nie wyobrażam, że tak będę się prezentował.
No właśnie. Cokolwiek zdradzisz, czy to będzie zmiana w warsztacie, czy nie wiem, zmienisz tunera, czy kierunek poszukiwań, jeśli chodzi o sprzęt, bo jednak ten drugi sezon, średnia poniżej 2, to wiadomo nie jest to, czego ty oczekujesz, czego szukają kibice. Czy cokolwiek zdradzisz, co tam się w tej kuchni w warsztacie może zmienić i co powinno się zmienić?
Powinno się wiele zmienić, zostawiać dla siebie, bo jestem jakby tutaj w fazie takich zmian, rozmów i tutaj to jest dla mnie informacja. Jakieś tam decyzje. Z drugiej strony byłem jako zawodnik i sobie zdaję z tego sprawę w obecnej sytuacji. A drugiej linii, jeśli by tak to wszystko miało być i działało tak jak powinno, to 7, 6, 7, 8 punktów, a to jest to, czego się ode mnie oczekiwało. Kiedy wypada zawodnik, no to oczywiście sytuacja jest troszkę inna, ale no też mi to nie zadowala. Ja zdaję sobie sprawę z sytuacji, jaka jest. Dla mnie nie ma problemu, czy ja będę doparowym, pod jakim numerem i w jakiej parze jechał, to jest decyzja i tutaj sprawa jasna i klarowna. Nie płaczę, nie mazam się. Ale z drugiej strony to nie jest to, co od siebie oczekuję. Jestem zbyt długo w sporcie i zbyt ambitny jestem, aby tak kończyć swoją jazdę. Dlatego czeka mnie dużo pracy na wszystkich frontach pod kątem przyszłego roku, bo ja sobie nie wyobrażam, żebym tak te sezony odjeżdżał, które się zbliżają dla mnie.
Czy można to traktować jako science fiction, to co piszą ogólnopolskie media, że Piotr Protasiewicz był na kawie w Bydgoszczy, że może pierwsza liga i do Polonii powrót? Uśmiechasz się, ja wiem, że masz ważny kontrakt, ale chciałbym u ciebie usłyszeć, czy ty na pewno będziesz w Falubazie, czy różne opcje są rozpatrywane, również jeśli chodzi o przynależność klubową?
No ale to jest pytanie do szefostwa naszego klubu, a nie do mnie, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, dziwię się, że takie coś jest gdzieś tam wstawiane gdzieś jako szum i nie wiadomo jaka informacja. Ale dziwię się też tym gdzieś tam sytuacjom, które się zaczynają gdzieś tam do mnie docierać. Owszem, ja odzwaniałem do pana kanclerza, bo dzwonił do mnie, nie odebrałem telefonu, nie miałem takiej możliwości, odzwoniłem, bo mnie zapraszał na turniej, który chyba 6 października tam jest. Niestety podziękowałem, bo w tym terminie jestem synem we Włoszech i technicznie jest to niemożliwe. Zaprosił mnie na kawę, jeśli będę, a że w Bydgoszczy jestem bardzo często, bo łączą mnie sprawy prywatne, jakieś tam inwestycyjne, no to siłą rzeczy tam jestem. Mam wielu przyjaciół, a mam swojego głównego sponsora i przyjaciela, dlatego tam to jest naturalna rzecz i przeżyłem tam połowę swojego życia, a dlatego tam często jestem, a ktoś, coś, to ja nie mam pojęcia. Ja nie dzwoniłem do klubu z prośbą o kontrakt, także nie wiem, skąd to jest wyciągnięte, ale to świadczy jakby o poziomie dziennikarza polskiego, jeśli chodzi o żużlę.
A ważny kontrakt masz, natomiast ty wyczuwasz, że tutaj w Falubazie chcą, żebyś ty jeździł? Bo mówisz, że to zależy od szefostwa klubu. Bo masz jakieś sygnały, żeby mogło być inaczej?
Nie wiem, czy coś się pozmieniało od zeszłego tygodnia, ale jestem po rozmowie z prezesem i sprawa jest oczywista. Ja zostaję w Falubazie na rok 2020.
Tyle, kapitan. Jasna deklaracja z jego strony. No i jeszcze jedna rozmowa po ostatnim meczu zielonogórskich żużlowców w PGE Ekstralidze 2019. Prezes klubu Adam Goliński także o ewentualnych transferach.
Czwarte miejsce, emocje pewnie będą gdzieś tam długo padać, natomiast jakby pan jako prezes no podsumował właściwie to, co się w tym sezonie działo. Czwarte miejsce, sukces, porażka, jak pan to wszystko ocenia?
Proszę pamiętać, że budowaliśmy skład na bazie 5 silnych seniorów. Jeżeli jeden z nich wypada, to znaczy, że mamy tylko 4 seniorów, a nie 5 mocnych. Jeżeli myślimy, że nam zastąpi Smoliński Nikiego Petersena, no to tak jak ja miałem ogromną nadzieję, że tak może się stać, no to też nie byłem tego absolutnie pewny i statystyki pokazywały, że nie można tego oczekiwać, a te konkretne mecze w 100% pokazały, że nie można oczekiwać ani od Sebastiana Niedźwiedzia, ani od Smolińskiego postawy takiego, jakie prezentuje Niki Petersen. No i prosta matematyka, jeżeli mamy 5 minus 1, a inni zawodnicy, inne drużyny, tak jak Leszno czy Wrocław, mają po 7 zawodników, no to efekt jest jednoznaczny. To nie jest tak, że każdemu w żużlu codziennie wychodzi. Nie wychodzi, często nie wychodzi. Jarkowi Hampelowi nie wychodzi, a to jedzie Smektała, a to jedzie Kubera. A my nie mamy kogo wstawić za to, jeżeli jakiś zawodnik nie jedzie. Gdybyśmy mogli to zrobić, na przykład z jakiegoś zawodnika w Częstochowie postawić jakiegoś innego z ósemką czy jakiegoś juniora, to z całą pewnością byśmy to zrobili.
Czy definiuje to pan w ten sposób upraszczając, że gdyby był Niki Pedersen w playoffach, to byśmy mieli pewnie medal?
Ja nie wiem, czy na pewno by tak było, ale myślę, że mielibyśmy większą przewagę po meczu u siebie z Wrocławiem. Następnie pojechalibyśmy do Wrocławia i Niki Pedersen jechałby i mógłby zrobić 6 punktów, 7 czy 8. No i wtedy z tej matematyki nam wyszłoby, żebyśmy byli tak naprawdę gdzieś na styku z Wrocławiem.
Jeszcze chciałem o Pedersena zapytać, bo doszły mnie słuchy, że pana personalny konflikt, a właściwie nie konflikt, ale taka ostra wymiana zdań po meczu w Grudziądzu miała duży wpływ na to, że Nikiego nie będzie w Zielonej Górze. Czy to też jest science fiction, czy coś było na rzeczy?
Absolutnie nieprawdziwe, to jest nieprawdziwa sytuacja. Petersen po biegu miał pretensje do Patryka Dudka, że Patryk Dudek mu wjechał, chyba to był w 14 biegu zdaje się, że go przestawił, a rzeczywiście on wtedy nawrócił do rozmowy, kiedy ja mu zwróciłem uwagę po meczu z Lesznem, że proszę cię, zwracaj uwagę na to, jakim jesteśmy w sytuacji, bo dowieźlibyśmy 5-1, a tak było 3-3 i w ogóle mieliśmy drużynę przed playoffami za bardzo nerwową, żeby móc wygrać z takim przeciwnikiem, ale jeżeli chodzi o to, czy Niki mógł podpisać przez to kontrakt, bądź też nie, to absolutnie nie.
Ale to jest słuszna decyzja, pan by ją jeszcze raz podjął? Niki nie dla Falubazu w sezonie 2020? Czy biorąc pod uwagę to, co się dzieje na rynku transferowym, no to jednak z tym Nikim może trzeba było się dogadać.
Czy ja trzymam się swojej decyzji, jeżeli chodzi o Nikiego? Tak, oczywiście trzymam się tej decyzji i uważam, że zawodnik, z którym rozmawiamy, będzie do tej drużyny bardziej pasował i jeżeli mamy zdobywać medale, musi być to team, a nie indywidualne występy poszczególnych zawodników, którzy dbają bardziej o swój własny interes, aniżeli o interes zespołu.
Czy ten Lindbeck to jest blisko w Falubazu, daleko? Coś pan potwierdzi, zaprzeczy?
A ja nie wiem, gdzie on dzisiaj jest, czy u siebie w Szwecji, czy już tam wrócił z tego Cardiffa, może został z rodziną, żeby trochę tam na klifach sobie pochodzić, także nie wiem, co z nim tam jest. No to ale wszak dobry występ, chciałem zwrócić uwagę, tak?
Czy ten zespół potrzebuje dużego liftingu, dużych wzmocnień? Adam Skórnicki powiedział, że potrzebuje tak naprawdę jednego bardzo dobrego zawodnika. Czego potrzebuje Falubas w kontekście sezonu 2020?
No myślę, że nie potrzebuje żadnej rewolucji. Myślę, że niektórzy zawodnicy obserwując swój własny sezon w tym roku, wyciągną wnioski do kolejnego inaczej się inaczej podejdą, może w ten sposób, ponieważ no, u każdego coś się innego działo w tym roku. Z całą pewnością potrzebujemy jakiegoś silnego zawodnika, bo wiadomo, że Nicky Petersen nie będzie już jeździł w naszej drużynie, więc zastępstwo jest i prowadzimy już takie końcowe rozmowy z jednym z zawodników, więc taki zawodnik na pewno przyjdzie. Być może pojawi się jeszcze jedno nazwisko, które wzmocni nas po to, aby w przypadku kontuzji no, nie działo się tak, jak to teraz się dzieje podczas playoffów.
Piotr Protasiewicz poza falubazem, to jest science fiction dziennikarskie, czy to jest możliwe Pana zdaniem?
Ja myślę, że ten sport cieszy się tak dużym zainteresowaniem i są tak różne wpływy na dane stanowiska gdzieś tam, że można oczekiwać, że niektórzy mają różne interesy w tym, żeby tego rodzaju artykuły produkować, więc Piotr ma ważny kontrakt i myślę, że go wypełni.
Tyle. Trochę tajemniczy prezes Stelmetu Falubazu Zielona Góra Adam Goliński. No właśnie, sezon ligowy się zakończył, to teraz będziemy się emocjonować transferami, chociaż wydaje się, gdzieś się spekuluje, że tych transferów, tych wymian zawodników pomiędzy poszczególnymi klubami być może nie będzie zbyt wiele. No ale poczekamy, zobaczymy, czy to będzie Antonio Lidmek, o którym ostatnio się głośno spekuluje, że miałby zamienić Grudziądz na Zieloną Górę. Pedersen, no wiadomo, że już w Zielonej Górze jeździć nie będzie. Prawdopodobnie w Grudziądzu, chociaż jeszcze kontrakt nie jest podpisany, bo nie można formalnie tego jeszcze robić. Także zobaczymy, co nam przyniesie ten cały rynek transferowy, ta cała giełda, bo spekulacji jak na razie nie brakuje. Zaglądamy na mecz polskich siatkarzy z Niemcami. 17-16 w trzecim secie Polacy prowadzą. 17-16, dokładnie tak. Także miejmy nadzieję, że w trzecim secie zakończą tą rywalizację. A teraz przejdziemy do koszykówki. Dzisiaj naszą rozgłośnię odwiedził Łukasz Koszarek, na co dzień zawodnik z Telemetu NIBC Zielona Góra, ale także członek reprezentacji Polski, która zajęła 8 miejsce na niedawno zakończonych Mistrzostwach Świata w Chinach. No i właśnie, pan Łukasz podzielił się w rozmowie z Jackiem Białogłowym swoimi odczuciami, swoimi spostrzeżeniami z tego właśnie turnieju.
Czuć ten sukces, szczególnie po przyjeździe. Myślę, że nawet tu w Zielonej Górze ludzie gratulowali, co było bardzo miłe. Chyba nawet bardziej gratulowali niż po tych czterech mistrzostwach naszej wspaniałej drużyny.
No bo to chyba wychodzi, że jest największy sukces pański też, czy nie?
Ja myślę, że to jednak inny poziom, bo tu poruszamy się lokalnie. Wiadomo, że nawet jak ten Stelmet wygrywa, czy to w Europie, czy w Polsce, to jest to sukces lokalny, a jednak ta kadra, no to już taki, można powiedzieć, globalny. Wszyscy oglądali, bo to w publicznej telewizji, więc wszyscy kibicowali. Jednak ta reprezentacja Polski zawsze będzie scalać i tak razem do kupy tych kibiców zbierać.
Znaczy, pan jest zaskoczony, że ta reprezentacja osiągnęła taki wynik? Czy właściwie czuliście coś, że jesteście tak długo razem, że jeden trener razem, że to się wszystko skleiło? Czy to czuć było, czy to tak człowiek jechał z taką niepewnością?
Nie, to nigdy nie czuć, że ten sukces będzie...
No, bo przegrywaliście w sumie sparingi przed mistrzostwami, tak?
Więc tak,
można było zwątpić.
Tak, ale na takim turnieju najważniejszy jest pierwszy mecz, bo ten pierwszy mecz wszystko ułożył, my wygraliśmy i później po prostu taka zrodziła się atmosfera między nami po tych wszystkich latach, tak, że każdy czuł, że coś się fajnego skrobie, historycznego nawet można powiedzieć.
Dobra, czyli pan mówi Wenezuela, bardzo ważny, może najważniejszy mecz, ale potem też były ważne mecze, o których mówiło się o Chinach i o Rosji, że takie przełomowe były te spotkania. Który z tych meczów był właściwie taki najważniejszy?
Ja myślę, że ta Wenezuela, szczególnie, że znając tę naszą polską mentalność i tą niepewność, szczególnie w tych wielkich turniejach, ta pierwszy mecz pozwolił nam uwierzyć, ten drugi oczywiście tchnął jakby, wyniósł na wyższy poziom, bo spowodował, że awansowaliśmy do ósemki,
do drugiej fazy.
I oczywiście wtedy morale skoczyły jeszcze wyżej, ale na pewno dużo łatwiej się grało z Chinami, wiedząc, że tą Wenezuela pyknięta i odstawiona na bok.
Czyli także... jeszcze jest zapas postaci w brzakości słonie ewentualnie, jak przegracie, tak?
Dokładnie. I po prostu ta maszyna jakby się trochę nakręcała i ten szczyt był w tym spotkaniu z Rosją na pewno, kiedy przegrywaliśmy cały mecz i udało się w końcówce wygrać i to zwycięstwo dało historyczny sukces.
I nadchodzi mecz z Rosją, rozmawialiśmy po tym meczu tam przez połączenie WhatsAppowe, telefoniczne, już nie pamiętam, czy messengerowe. I kto zostaje bohaterem kraju?
Nie.
On ci. No ale zrobił pan coś, co o czym mówiły telewizje, radia, prasa pisała, koledzy nawet powtarzali, tak? Że to, a co Mike Taylor powiedział w szatni? Aaron było słabo, ale potem było lepiej. I Łukasz pociągnął nas do zwycięstwa. Koledzy bili brawo. Panu powie, jak to się robi.
Znaczy, no przede wszystkim, jak to się robi.
Bo wcześniej grał pan krótko, po prostu.
Tak, no
z krótkości właśnie wynikało, że tam pana w linijkach było słabo też, tak? I tam był, znaczy, no, był pan gdzieś tam w tle troszeczkę, tak?
Na pewno długi turniej, więc wiadomo, że trener Mike lubi grać krótszą ławką i to trzeba po prostu zaakceptować. Bardzo wierzył. No i to przyniosło naprawdę określone efekty, to ci nasi podstawowi zawodnicy, no ale ci nasi rezerwowi, no czyli w tym ja, no czekali na jakiś taki moment, gdzie trzeba było pomóc, no w tym meczu rzeczywiście szło nam tak trochę opornie, no więc udało się trafić dwa rzuty i
jakoś, swoje, tak, jakoś
to... Jakoś to poszło, tak.
Kurde, tylko te dwa ostatnie mecze jakoś tak nam nie wyszły. Tak jak pan był rozczarowany, że miałem takie wrażenie, że pan mówi, z tymi Czechami, to Amerykanami, to my mogliśmy wygrać. Czy to było rozczarowanie na koniec, czy takie dziwne wrażenie miałem?
Nie, to dziwne wrażenie, to tam w szatni. Ty z tych czterech porażek każda była inna. Na pewno z Argentyną ta największa porażka. Dostaliśmy lekcję koszykówki, ale trochę nie wróciliśmy tak emocjonalnie po tym cieszeniu się, tak?
W USA, tak.
Ten mecz teoretycznie o nic nie był i tam sromotnie przegraliśmy z Hiszpanią, już walczyliśmy. Myślę, że Hiszpania po prostu, drużyna turniejowa, rozkręcała się i pokazała swą wyższość. Ze Stanami to mecz właśnie. Taki mecz, niby o siódme miejsce. A
Ameryka to Ameryka zawsze, tak?
Dokładnie. Niewielu będzie można powiedzieć, koszykarzy z Polski powie, że grało przeciwko Amerykanom.
Właśnie, jak do nich podchodzicie? Bo tak mówiło się o tym, że to ten trzeci garnitur, tak?
Znaczy, może tak jak trener Taylor powiedział w przerwie, że może ze zbyt dużym respektem do nich podeszliśmy w pierwszej połowie i tam nie trafiliśmy masę rzutów, tak w sumie łatwych, otwartych i przez to ta przewaga była. Natomiast, no, w drugiej już walczyliśmy, w drugiej już było lepiej. Także, no, ale to jest ten brak doświadczenia, także im więcej grasz z takimi rywalami, tego respektu czujesz mniej i mniej i mniej za każdym razem. To była nasza pierwszy raz, tak? I tak to się skończyło.
Tyle Łukasz Koszarek. Wrócił z Chin, ma piękne wspomnienia, a w tym tygodniu już zielonogórscy koszykarze rozpoczną nowy sezon w lidze VTB i także w polskiej lidze. Tyle jeżeli chodzi o koszykówkę. Polscy siatkarze prowadzą 23-18 w trzecim secie w meczu 2-0 i są już naprawdę bardzo blisko półfinału Mistrzostw Europy, a o siatkówce będziemy sporo mówić po muzycznej przerwie. Na zegarach równo o 21:30, no i wygrali polscy siatkarze z Niemcami 3-0. Pierwszy set do 19, drugi do 21 i ten trzeci ostatni do 18. No i Polacy meldują się w półfinale Mistrzostw Europy. Teraz będziemy sporo o siatkówce mówić. Tak jak zapowiadałem, mamy niecały tydzień do startu rozgrywek męskiej drugiej ligi. No właściwie tak naprawdę tylko kilka dni, bo w sobotę te rozgrywki wystartują. Postanowiliśmy więc sprawdzić, jak to wszystko wygląda na tę chwilę w naszych pięciu zespołach, które mają zagrać na tym poziomie, no być może tylko czterech, ale o szczegółach za chwilę. Nasze zespoły grające w dwóch grupach podzieliliśmy właściwie według ostatnich turniejów, bo teraz na weekend mieliśmy dwa turnieje w Nowej Soli i w Żaganiu. I tak, siatkarze Sobieskiego wygrali Puchar Burmistrza Miasta Żagań w finale tego dwudniowego turnieju, którego byli gospodarzami i który zakończył się wczoraj. Pokonali Bielawiankę Bielawa 3-0.
Krzysztof Dobek, trener Sobieskiego Żagań, no to można powiedzieć, że przeszliście jak burza przez ten turniej, nie byliście gościnni dla rywali.
Oczywiście gości zawsze przywitamy, poklepiemy się, natomiast jeśli chodzi już o granie, to na pewno nie będziemy tu u siebie gościnni i mam nadzieję, że też na wyjazdach. Za tydzień liga, więc w dobrej atmosferze, w dobrych humorach. Wszystkie mecze wygraliśmy, na pewno nie było gładko, nie było lekko, szczególnie wczorajszy mecz z Sulęcinem już na takim dużym zmęczeniu, pięciosetówka, no ale widać, chłopaki dzisiaj się wyspali, odpoczęli i naprawdę bardzo solidne granie dzisiaj było w naszym wykonaniu.
Po poprzednim turnieju w Czaplinku pan nie był do końca zadowolony, natomiast po tym turnieju już jest pan w pełni szczęśliwy z tego, co pan zobaczył, jeżeli chodzi o postawę zespołu?
Tak, ja nie byłem zadowolony po poprzednim tygodniu, gdyż, no, tak jak mówiłem, w sporcie się wszystkiego nie zaplanuje. Mieliśmy tam zagrać dwa mocne mecze, a potknęliśmy się w półfinale. Natomiast tutaj jestem zadowolony. No, jak zawsze jakiś kamyczek wrzucam. Na razie nie jestem zadowolony z jednego elementu, z z naszego bloku na skrzydłach i będziemy pracować nad tym, więcej uwagi zwrócimy, natomiast pozostałe elementy pozwoliły nam na to, że wygraliśmy. Myślę, że to, co sobie zaplanowałem, czyli te 10 sparingów meczowych rozegraliśmy przed ligą, 8 wygraliśmy, 2 przegraliśmy, tylko sobie życzyć takiej skuteczności w lidze, to myślę, że będziemy w czołowej dwójce, trójce przy tylu wygranych.
Wspominał pan, że już za tydzień liga rusza. To już koniec sparingów? Ewentualnie nad czym jeszcze będziecie te ostatnie dni przed ligą pracować?
Na pewno jutro odpoczynek, podtrzymanie formy, tak jak powiedziałem. Teraz weźmiemy się na pewno za element bloku i powolutku do pierwszego meczu, czwartek, piątek, takie taktyczne przygotowania. No i budujemy formę. Widać po większości zawodników, że już wchodzą na te pełne obroty. Ja śmiem twierdzić, że my będziemy grać coraz lepiej. Jeśli zdrowie będzie nam pozwalało, nie będzie kontuzji, bo mamy na razie tam jedną drobną kontuzję, ale Krzysiek myślę, że szybko z tego wyjdzie. To będziemy wygrywać i cieszyć tutaj publiczność w Żaganiu i nie tylko.
Kiedy przystępuje pan do inauguracji z nową drużyną, to czuwa pan jakiś taki dreszczyk emocji, czy pan powie, że to jest rutyna po prostu, inauguracja i tyle?
Nie, ja się cieszę, że jest granie. Chłopaki pierwsze 2 tygodnie ciężko zasuwali. Każdy oczekuje na to granie. Taki moment napięcia przed ligą, jak liga ruszy, my chcemy mocno, mocno zacząć. Mam nadzieję, że tak będzie. A przy okazji prowadzenia zespołu zawsze jest jakaś się tam adrenalina i emocje. Myślę, że z wiekiem coraz spokojniejszy ja już jestem i mam trochę inne spojrzenie, spokojniejsze na to wszystko. Tym bardziej jak widzę, jak w treningu to fajnie wygląda, to mniejsze nerwy są na meczu.
To ostatnia kwestia. O co Sobieski powalczy w tym sezonie? No i kto będzie mocny w tej waszej grupie, pana zdaniem?
Wszyscy będą mocni. To jest mocna grupa. Ktoś tam mówi, że jeden zespół słabszy, drugi mocniejszy. Jeśli tu się w tej grupie zagra słabsze spotkanie, z każdym można przegrać. Tu trzeba grać na dobrym albo bardzo dobrym poziomie. Wtedy będzie to przynosiło efekty. Natomiast my celujemy w czwórkę, a potem będziemy się tego trzymać planu, a potem zobaczymy, co w tej czwórce. Obyśmy się załapali na play-offy i powtarzam to któryś raz, trochę narozrabiali i może jeszcze coś więcej.
Tyle jeżeli chodzi o ekipę Sobieskiego, a na najniższym stopniu podium turniej w Żaganiu zakończyła Olimpia Sulęsin, która w meczu o 3. miejsce pokonała Stoczniowca Gdańsk 3-0. No właśnie, czy Olimpia, która spadła po poprzednim sezonie z pierwszej ligi, na pewno zagra w drugiej lidze? To się ma okazać prawdopodobnie jutro, we wtorek właśnie, bo być może zespół Sulęcina zostanie jeszcze, jak to się mówi, rzutem na taśmę zaproszony do uczestnictwa w pierwszej lidze. Między innymi szczegóły tej sytuacji zdradzi nam człowiek, który zarządza Olimpią. Łukasz Hajec, trener Olimpii Sulęcin. To może zacznijmy od pana oceny podsumowania tego dwudniowego turnieju w Żaganiu.
Generalnie bardzo dużo gry, fajnej gry. Wczoraj rozegraliśmy 15 setów. Każdy mecz kończył się wynikiem 3-2. Zawodnicy potrzebowali takiej gry, wydaje mi się, tuż przed startem ligi. Jestem bardzo zadowolony i zaczynamy ligę.
Równolegle, właściwie w sobotę też część zespołu rywalizowała na turnieju w Nowej Soli. Jak pan zestawił te składy, żeby na 2 turnieje to wszystko się powiodło?
Generalnie no, mamy 16 z juniorami, mamy 20 zawodników i mamy zdolną młodzież, która też gdzieś z nami trenuje w poniedziałki, wtorki i taka okazja się nadarzyła, że turniej w tym samym dniu był w Nowej Soli i w Żaganiu i po prostu no, podzieliłem zespół na dwa zespoły, no i jeden rozegrał w turniej w Nowej Soli, gdzie tam chłopcy wygrali i tutaj zajęliśmy 3. miejsce. Uważam, bardzo udany weekend.
Skoro wygrana w Nowej Soli, to znaczy, że wszystko po waszej myśli poszło, mimo że fizycznie pana tam na miejscu nie było?
Tak. No ja nie muszę być, bo powiem szczerze, no jeżeli zawodnicy są świadomi, a muszą być świadomi tego, po co tu są w naszym klubie i dokąd zmierzamy i co chcą, czy że chcą się rozwijać, no to ja tam nie jestem potrzebny. Wiedzą, jakie mają zadania i mają je realizować i cieszyć się grą i przede wszystkim grać.
Czyli na tydzień przed ligą rozumiem, że jest pan zadowolony, tak? Że ten plan w 100% został wykonany, jeżeli chodzi o przygotowanie?
Tak, generalnie tutaj ta sfera przygotowanie motoryczne i wytrzymałość. Tutaj naprawdę myślę, że zawodnicy są w bardzo dobrej dyspozycji. Siatkarsko jeszcze mamy wiele do poprawienia, ale jak na ten moment to jest bardzo dobrze.
Jeżeli chodzi o rywali tutaj na turnieju w Żaganiu, jak oni się zaprezentowali, jak poziom, może jakieś spostrzeżenia pana?
Bardzo, bardzo wyrównany turniej w Żaganiu, fajna gra, no mówię, no przeciwnicy z grupy czwartej, bo my jesteśmy w pierwszej, mieliśmy okazję z nim porywalizować, bardzo zacięte, wyrównane pojedynki, myślę, turniej bardzo dobrze zorganizowany, fajna gra jak tydzień przed ligą.
A proszę powiedzieć, wy się szykujecie tak naprawdę na drugą ligę czy na pierwszą? Bo jeszcze gdzieś tam, prawda, słychać, że jest taka możliwość.
Teoretycznie cały czas się przygotowujemy i praktycznie na drugą ligę, bo jesteśmy w drugiej lidze, ale nie ukrywam, że zgłosiliśmy swój akces chęci grania i no jeżeli zapadnie decyzja, że mamy szansę grania w pierwszej lidze, to podejmujemy się tego wyzwania i też jesteśmy gotowi, żeby temu zadaniu sprostać.
A kiedy ta decyzja już taka ostateczna ma zapaść właśnie oficjalnie?
Najprawdopodobniej chyba we wtorek.
A jeżeli mielibyście w pierwszej lidze wystąpić, to pan będzie chciał jeszcze kogoś dokoptować, czy tym składem, który jest, wystąpicie, wystarczy po prostu ten skład na pierwszą ligę?
Na pewno będzie trzeba wzmocnić zespół dwoma, trzema zawodnikami na poszczególnych, jakichś tam na dwóch, trzech pozycjach, ale trzon zespołu zostanie na pewno.
Tyle prezes i trener w jednej osobie Olimpii Sulęcin Łukasz Hajec, a w której lidze zagra Olimpia, to się okaże niebawem. Kończąc wątek turnieju w Żaganiu, tam w spotkaniu o piątą lokatę Orzeł Międzyrzec czy wygrał z Muksem Ziemia Milicka Milicz 3-1. Orzeł właściwie na chwilę przed tym turniejem pozostał bez trenera, po tym jak drużynę opuścił Mariusz Wiktorowicz. W Żaganiu Orła prowadził kapitan Piotr Haładus wraz z Mariuszem Szulikowiczem. To tak naprawdę jedni z najbardziej doświadczonych graczy w międzyrzeckim zespole. Czy takie rozwiązanie będzie stosowane także w lidze? Również ten wątek poruszyliśmy w rozmowie z Piotrem Haładusem.
Turniej możemy uznać za częściowo udany, częściowo nie. Cieszy fakt taki, że z seta na set i z meczu na mecz coraz lepiej nasza gra wyglądała. Coraz bardziej jakby tutaj krystalizowała się taka optymalna szóstka na ten moment. Także dogrywaliśmy pewne jeszcze ustawienia, bo w pierwszym meczu wyszliśmy inną szóstką, w drugim meczu wyszliśmy inną szóstką i w ostatnim meczu wyszliśmy już tym takim składem, który się wyklarował poprzez dwa wcześniejsze mecze. Także cieszy to, że wygraliśmy ten ostatni mecz tym właśnie optymalnym zestawieniem, ponieważ i w jednym i w drugim poprzednim meczu graliśmy, tak jak mówię, innymi szóstkami bez względu na to, jaki tam był stosunek punktów w secie, dlatego tylko i wyłącznie szkoleniowo to robiliśmy. Dlatego cieszę się, że ten trzeci, ostatni mecz wygraliśmy i jakoś tam na pewno i w głowach i ogólnie zbudowaliśmy troszeczkę taki pozytywny nasz wizerunek jako całości zespołu. No i każdy z zawodników na pewno też jest zadowolony, że wygraliśmy i z optymizmem patrzymy w przyszłość.
Proszę powiedzieć, w tej niecodziennej sytuacji, kiedy zostaliście bez trenera, to pan jakby wziął odpowiedzialność za tą drużynę i podejmował te, nazwijmy to, strategiczne decyzje podczas tego turnieju?
Tak. Przed turniejem spotkałem się z Mariuszem Szulikowskim. Ustaliliśmy, że po prostu my we dwójkę, jako w zasadzie może najbardziej doświadczeni i jedni z najstarszych chłopaków w zespole, po prostu weźmiemy to wszystko na siebie, na swoje barki. Na tyle już jesteśmy chłopakami ogranymi i doświadczonymi, że takie sytuacje nie są dla nas jakąś tam niewygodną sytuacją. Po prostu wzięliśmy to na swoje barki i jak widać, było to kwestią trzech meczów, żeby poukładać zespół.
Czy ta sytuacja będzie dalej tak wyglądać, że właśnie panowie we dwóch poprowadzicie Orła, czy jednak może skłaniacie się ku opcji, żeby kogoś zatrudnić, chociaż mam wrażenie, że ten rynek nie jest zbyt bogaty?
Tak, oczywiście ten rynek nie jest zbyt bogaty. Trenerów jest na papierze wielu, natomiast osób, które to rzeczywiście potrafią robić, jest na pewno niewiele. Dlatego też najprawdopodobniej po prostu wspólnie z Mariuszem poprowadzimy ten zespół, aczkolwiek decyzja jeszcze taka ostateczna nie zapadła. Zobaczymy. Dzisiaj też się spotkamy jeszcze z zarządem i będziemy ustalać, co robimy dalej.
No to jeszcze ostatnia kwestia, jak w pana oczach, tak to może określmy, wygląda Orzeł. No na tydzień przed ligą, pod względem takim motorycznym, ale też pod względem siatkarskim, jak pan to wszystko widzi.
Pod względem siatkarskim wyglądamy dobrze, mamy kilka swoich takich problemów. Krzysiek Baran będzie miał operację, czyli nam też teraz nie pomoże. Gdzieś tam Mariusz Szulikowski narzeka na delikatny uraz, ale wyglądamy jako zespół dobrze, ponieważ mamy szeroką kadrę, jest dużo młodych chłopaków, którzy bardzo fajnie się pokazali w ten weekend na boisku i tutaj nie boimy się o to, że kadrowo sobie z tym nie poradzimy, więc jak najbardziej pozytywnie możemy tutaj określić nasze przygotowania, nasz stan na dzień dzisiejszy kadrowy. zdrowy. U nas cel się nigdy nie zmieni. My zawsze będziemy grali po to, żeby wygrywać i żeby być w tej czwórce i jak da radę wygrać swoją grupę. Jeśli się to nie uda, to też się nic nie stanie. Na pewno to będzie ciężki sezon dla co niektórych chłopaków, bo mamy kilku chłopaków nowych, którzy nie grali jeszcze w drugiej lidze. Dopiero stawiają pierwsze kroki w drugiej lidze, także poradzimy sobie i nawet jeśli nie będziemy w pierwszej czwórce, też się nic nie stanie. Tutaj nie mamy żadnej presji ze strony zarządu. Wszystko, co w tym sezonie wygramy i co zrobimy, to będzie działało na nasz plus. A jeśli się gdzieś tam noga powinie, to też nam nikt złego słowa nie powie. To będzie nam tylko, nas będzie budowało na kolejne mecze, czy na kolejny etap sezonu.
Tyle kapitan Orła Międzyrzecz Piotr Haładus. Jak słyszeliśmy, w tej chwili pełniący obowiązki jednego z trenerów zespołu właśnie Orła. Zostawiamy turniej w Żaganiu. Z kolei w minioną sobotę w Nowej Soli odbył się turniej z okazji 60-lecia klubu Astra. I w spotkaniu finałowym tejże imprezy Olimpia Sulęcin, która podzieliła skład, jak słyszeliśmy w poprzednim materiale, na dwie ekipy, zagrała zarówno w Nowej Soli, jak i w Żaganiu. No i w Nowej Soli Olimpia zwyciężyła w finale z AZS-em UZ Zielona Góra 3-0. O Olimpii mu już mówiliśmy, zatem teraz posłuchajmy grającego trenera zielonogórskich akademików na kilka dni przed ligą, Wiktor Zasowski.
Nie jest to jakaś tam gra poniżej oczekiwań. My tam lecimy swoim tokiem te przygotowania i fajnie, że znowu gramy taki pożyteczny turniej, który nam wyszedł połowicznie, bo wygrana i przegrana, ale no też trzeba przyznać, że w tym drugim meczu finałowym już mogliśmy jednak to my wygrać te dwa sety, ale końcówki przegrywaliśmy i to zadecydowało. Na pewno będziemy nad tym pracować. Też te końcówki, brak jakiegoś tam ataku, pierwszej akcji i w tym był problem, bo przytrzymaliśmy to w przyjęciu, też próbowaliśmy tam bronić. Ale zabrakło, mówię, tej konsekwencji w ataku, takiej trochę jeszcze charyzmy, jak pokazaliśmy w meczu z Nową Solą.
Wcześniej wygrana w turnieju wilnobraniowym, a więc ta forma chyba przed startem do ligi jest dosyć obiecująca, choć grupa, w której zagracie, będzie bardzo silna.
Bardzo silna. Już widać potencjały tych zespołów, które gramy, czy nawet dzisiaj Oława, która przyjechała, zajęła co prawda czwarte miejsce, ale ich potencjał jest niesamowity, a nie przyjechali jeszcze, trzeba dodać, w pełnym składzie, także my już mamy na dzień dobry Milicz i nad tym się skupiamy, nad tym już myślimy, przygotowujemy się pod ten zespół. Na pewno mam tutaj jakieś nadzieje, że jakieś materiały uda się zebrać z tym zespołem i przeanalizować ich grę, bo na pewno trzeba będzie się przygotować na ten zespół. Jest to mocny zespół, też w gronie tak faworytów, tak jak jest kilka zespołów, które są pretendentem do awansu.
Drużyna zielonogórska w porównaniu z poprzednim sezonem mocno zmieniona, ale jak byś ocenił tych nowych zawodników, którzy z nich najbardziej się wkomponowali w zespół?
To znaczy na pewno potrzeba u niektórych czasu troszkę więcej i tak jest pewnie z Robertem Predeckim, w którym na pewno pokładamy duże, spore nadzieje. Też spokojnie czekamy, aż on dojdzie do takiej pełni formy, bo jest to zawodnik, który tam w przeszłości miał jakieś tam propozycje pierwszoligowe i tutaj do nas przyszedł i liczymy na niego. Krystian Bangrowski już chyba w miarę w pełni się wkomponował na przyjęciu, także tutaj Mateusz Ruciński, również stary, nowy zawodnik, już jest dobrze wkomponowany w zespół i rozumie grę, także mamy fajny zespół do walki, ale na pewno z tymi drużynami, którymi będziemy grać, to nie będziemy wygrywać gładko i przyjemnie, tylko po ciężkiej walce.
Czego spodziewasz się po rozgrywkach, po sezonie nowym?
Nasz cel jest taki, żeby spokojnie się utrzymać w lidze, ale na pewno siła naszego zespołu, potencjał naszego zespołu jest na miarę połowy tabeli. Tak mi się wydaje i z tego, co tutaj wywnioskowałem po graniu w tych turniejach, mamy spore możliwości, bo naprawdę jak na tą grupę tych zespołów, możemy bić jak równy z równym z każdym zespołem.
Faworyci ligi?
Podobno na papierze jest Chorobry Głogów, jest faworytem zdecydowanym. Na pewno Nowa Sól zacznie lepiej grać, bo zawsze tak jest, że ten okres przygotowawczy mają taki, delikatnie mówiąc, niewyraźnie, a z biegiem czasu się napędzają i też trzeba trzymać kciuki za ten lubuski zespół, ale my chcemy być czarnym koniem, także faworytem nie jesteśmy, a jest naprawdę kilka mocnych zespołów. Nawet powiedziałbym, że ta grupa, nie pamiętam, kiedy taka grupa była ciężka, drugoligowa.
Tyle o sytuacji zielonogórskich siatkarzy przed startem rozgrywek drugiej ligi, a w meczu o trzecie miejsce turnieju w Nowej Soli gospodarz, czyli Astra, wygrała z Olawią Oława 2-1. To kończąc wątek siatkarski, teraz posłuchamy trenera Nowosolan Przemysława Jetona.
Trzecie miejsce w turnieju, który poprzedza rozgrywki drugoligowe. Jak, jeśli chodzi o formę drużyny, przygotowanie?
Stabilnie, ale nie okrzyknąłbym tego jakąś formą wybuchową. Na pewno jeszcze sporo mankamentów, sporo rzeczy do poprawy. Graliśmy lepsze spotkania w tym sezonie, już w tym okresie przygotowawczym niż dzisiaj, ale to nam daje też troszeczkę do myślenia, bo to był pierwsze takie spotkania, no prawie że oficjalne przed własną publicznością, na własnym parkiecie. Dotychczas mieliśmy tylko jeden sparing u nas. Także być może jeszcze ta trema, ta presja związana z towarzyszącą nam publicznością, no musi być jeszcze przez nas prześlizgnięta i mam nadzieję, że już za tydzień będzie troszeczkę lepiej.
W pierwszym meczu turnieju w Nowej Soli niespodzianka, przegrywacie z AZS-em Zielona Góra. To troszeczkę taki zimny prysznic?
Z jednej strony być może tak, może to zimny prysznic. Prawdopodobnie zbyt pewni byliśmy tego, że uda nam się zwyciężyć ekipę z Zielonej Góry. A trzeba przyznać, że akademicy zagrali bardzo, bardzo dobre spotkanie i ja jestem naprawdę pełen podziwu ich gry, bo wychodziło praktycznie wszystko, a wykorzystali w zasadzie dwie piłki w tym trzecim secie, bo tam długo graliśmy, bodajże tam 33-35 się skończyło, dwie ostatnie piłeczki nasze, jedna nieskończona, drugi as i set się skończył, także wykorzystali swoją okazję, zagrali bardzo dobrze, my zagraliśmy dosyć przeciętnie, w tym meczu z Oławą no też jakichś takich fajerwerków nie było, no całe szczęście udało się zakończyć spotkanie z zwycięstwem 2-1, ten system dosyć nienaturalny, nie do trzech wygranych setów, a trzy sety rozegrane, także kolejny materiał, kolejny sprawdzian i jeszcze raz powtórzę, no mam nadzieję, że za tydzień będzie troszeczkę lepiej.
Nowi zawodnicy w zespole Astry, jak oni się prezentują? Kto z nich prezentuje się w tej chwili już na tym poziomie ligowym?
Maciek Kleinschmidt, taki nowy, stary, można powiedzieć, zawodnik. Znany jest tutaj przez część naszych zawodników. No dzisiaj lekka niedyspozycja z jego strony, ponieważ tam jakieś względy chorobowe. W poprzednich meczach na pewno wyglądało to dużo lepiej. Jeśli chodzi o Fryderyka Polusa, bardzo pozytywna postać, na pewno spore wzmocnienie, jeśli chodzi o rywalizację na pozycji środkowego bloku. Mateusz Nerzewski, no przede wszystkim czarna robota defensywy, czyli w bloku, dużo doświadczenia na boisku, dużo spokoju. Także tutaj też same plusy. Mamy do wykorzystania również jednego z juniorów, czyli Kamila Pawlickiego. No dzisiaj za dużo okazji może nie miał więcej w innych spotkaniach. No raczej chłopak cały czas do pracy, do szlifowania. No i Piotrek Krzeciak, który tutaj widać, że dosyć mocno już się zakorzenił. No wygląda to rewelacyjnie, jeśli chodzi o rywalizację na tej pozycji, bo i Dawid Witkiewicz i Piotrek Krzeciak no nie chcą grzeć ławy, mówiąc tak kolokwialnie. Jeden i drugi bardzo fajnie się dzisiaj zaprezentowali się również w poprzednich sparingach bardzo fajnie, więc tutaj jak najbardziej można być zadowolonych z tych wzmocnień, z tych nowych twarzy u nas.
Przed wami mecze ligowe, od razu zagracie dwa spotkania przed własną publicznością.
Poszła wymiana, jeśli chodzi o mecz gospodarz gość w drugiej kolejce, także rozegramy dwa pierwsze spotkania u siebie. No mówię, no dzisiaj to wyglądało tak nie do końca, jakbyśmy sobie tego chcieli, być może jest to spowodowane właśnie tą tremą, bądź też nieobyciem jeszcze z publicznością i z własną halą w tych meczach, bo praktycznie o jakąś tam stawkę. Także na pewno jakiś niepokój będzie przed tymi pierwszymi spotkaniami. Chyba wolelibyśmy zagrać gdzieś na wyjeździe. Ale liczymy, że nasza publiczność nam pomoże dzisiaj. No z racji tego, że być może turniej towarzyski, to ta hala jeszcze się nie zapełniła. Na pewno liczymy na ich wsparcie za tydzień. I ja mam nadzieję, że oni nas uskrzydlą i poniosą do tych dwóch pierwszych zwycięstw w sezonie.
To była rozmowa z Przemysławem Jetonem, trenerem Astry Nowa Sól. W sobotę, 28 września, pierwsze mecze z udziałem naszych siatkarskich drugoligowców. A pod koniec dzisiejszego magazynu jeszcze będziemy mówić o Szczypiorniaku. No cóż, nieudana była inauguracja pierwszoligowego sezonu dla piłkarzy ręcznych Stali Gorzów. Podopieczni trenera Dariusza Molskiego przegrali u siebie z Ostrowią Ostrów Wielkopolski 27-28. W dużej mierze przyczyniła się do tego pierwsza połowa, w której gorzowianie co prawda rzucili 13 bramek, ale stracili aż 18. Relacja Filipa Góreckiego.
Mateusz Stupiński, kapitan Stali Gorzów. No nie tak to miało dzisiaj wyglądać zupełnie chyba. No na pewno nie. Nie zakładaliśmy takiego scenariusza, ale cóż, no mecz nie układał się od początku pierwszej połowy. Nie chcę powiedzieć, że Ostrawia nas zaskoczyła, bo byliśmy przygotowani na to, co grają i to, co grali, ale po prostu no, źle się zachowywaliśmy w obronie, w ataku. Mieliśmy grać długo i cierpliwie, a byliśmy no, trochę jak juniorzy, bo dużo piłek wyrzuconych w aut, takich prostych strat. No, Ostrawia nas kontrowała. Widzieliśmy, że ich silnym punktem jest kołowy. Nie potrafiliśmy sobie mimo to poradzić z tym. No i były rzuty karne. Stąd ta przewaga w pierwszej połowie i później cały czas, cały mecz musieliśmy gonić.
Szczęście w nieszczęściu, że taki mecz się przytrafił w pierwszej kolejce, a na dodatek jeszcze w pierwszej połowie to co najgorsze?
Myślę, że tak. Na pewno taki kubeł zimnej wody na start się przyda. Szkoda, że przed własną publicznością. Lepiej jakby taki mecz się przydarzył na wyjeździe, bo na pewno nie przystoi przy swoich kibicach przegrywać. No ale cóż, no nawarzyliśmy sobie sami piwo, no to musimy je wypić teraz i zakasać ręce do pracy dalej. No i liga jest długa, także to był dopiero pierwszy mecz.
A zespół jest zmieniony, co też widać, tak?
No dokładnie, dokładnie. Tak jak mówiliśmy tutaj na początku, czas na pewno będzie działał na naszą korzyść i mam nadzieję, że tutaj zawodnicy nowi będą coraz więcej wnosili do zespołu.
Dariusz Molski, trener Stali Gorzów. 18 bramek straconych do przerwy. No nie najlepiej to wystawia świadectwo. Jeżeli chodzi o grę w obronie i w ataku, to też nie było za dobrze.
Pierwsze 15 minut to nie było nas na boisku praktycznie. I być może zbyt długo graliśmy w tej obronie 5-1. No, tam sobie z tym obrotowym nie radziliśmy w ogóle. Całkowicie to miało inaczej wyglądać, ale nie zrealizowaliśmy tego, nie udało się. Być może szybciej powinienem tą obronę zmienić. A później to zaczęło zaskakiwać. Na tyle zaskakiwać, że w drugiej połowie doszliśmy ich praktycznie na... I tutaj 2-1, 2-1, 2-1, nie wytrzymaliśmy tej sytuacji. Oddaliśmy, odskoczyli drugi raz i to już było dla nas zabójstwo. Już nie daliśmy rady.
Szukał pan też personalnie, nie tylko w ustawieniu, tak?
Tak, no skoro nie idzie, mieliśmy swój plan i tego planu nie udało nam się zrealizować, to trzeba było później zmienić wykonawców i to tam w obronie to później już naprawdę dobrze wyglądało, natomiast no w ataku później niestety mieliśmy sytuacje, ale ich nie wykorzystywaliśmy. Także w pierwszej połowie nie było obrony, można powiedzieć było, że dosyć szybko biegaliśmy do przodu i jakoś tam te bramki zdobywaliśmy, natomiast w drugiej połowie obrona była, mieliśmy sytuację, ale nie mogliśmy bramki zdobyć w ten sposób.
Patrząc też na siłę Ostrowi, to jest jakiś dzisiaj sygnał alarmowy, czy spokojnie?
Nie, no bo jeżeli byśmy policzyli tylko same sytuacje czyste, stuprocentowe. Same dwie tylko kontry w samej końcówce, gdybyśmy dorzucili, to jest jedna dla nas. Tak, można matematycznie i statystycznie policzyć. Aczkolwiek to by było zbyt proste. Pewnie, że omówiliśmy sobie nawet teraz granie, że nie byliśmy sobą w dniu dzisiejszym. I co musimy zrobić? I myśmy zagrali jak debiutanci dzisiaj. Tak jakby się każdy czegoś bał. Nie graliśmy agresywnie w tym ataku. Nie graliśmy tego, co mieliśmy grać. A jak już to zagraliśmy, to przynosiło nam to efekty. I nie potrafiliśmy tego powielić. Nie graliśmy konsekwentnie. Gdybyśmy byli konsekwentni w tym, co robimy w ataku, to myślę, że ten wynik byłby dla nas korzystny. No ale jest jakiś tam kubeł wody na głowę.
Tyle trener Stali Dariusz Molski. Przegrali gorzowianie, a inauguracja rozgrywek pierwszej ligi piłkarzy ręcznych no, nie była także udana dla zielonogórskich akademików. Szczypiorniści AZS-u UZ Zielona Góra przegrali minimalnie w Poznaniu z Grunwaldem 26-27. W pierwszej połowie akademicy przegrywali już nawet różnicą 7 bramek. W drugiej dogonili rywala, doprowadzili nawet do remisu, no ale ostatecznie nie udało im się w tym spotkaniu zwyciężyć. Mimo że mecz był w sobotę, to jeszcze dzisiaj zły na swoich podopiecznych był trener AZS-u Ireneusz Łuczak.
Zacznijmy od takiej ogólnej oceny tego meczu w Poznaniu, już tak na chłodno po powrocie.
W skali od 1 do 6, 2 minus wystawiam nam ocenę, bo zagraliśmy fatalnie, dobrze zagraliśmy łącznie, być może koło 20 minut, a tak zagraliśmy bardzo źle i dlatego ponieśliśmy porażkę. Nic nie zafunkcjonowało, dlatego jestem bardzo zły.
Ta pierwsza połowa, to może być tak, że gdzieś tam w głowie ta inauguracja u chłopaków się działa, że to jest pierwszy mecz i tak dalej?
Nie wiem, Właśnie ciężko mi znaleźć przyczynę, bo według mnie to już są dorośli faceci i czas najwyższy grać jak mężczyźni, czyli mamy pierwszy mecz ligowy, niektórzy już kolejny sezon grają w pierwszej lidze i trzeba wyjść i walczyć, a nie jakimś wyjść sparaliżowanym i oczekiwać, aż będzie nas przeciwnik punktował. A tak no, w początkowej fazie tego meczu się działo, że nam nic nie szło, graliśmy na stojąco, a przeciwnik punktował i rzucał bramki.
Natomiast te ostatnie 20 minut meczu, ta faza to już była dobra w waszym wykonaniu, tak to możemy określić?
No tak, tylko zastanawiam się, skąd to się bierze. Mecz trwa 60 minut, a nie 20 i jeżeli chcemy wygrywać mecze, no to musimy grać 60 minut, a nie pracować przez 20 ambitnie, bo faktycznie zagraliśmy bardzo dobre te 20 minut, ale stać nas na to, żeby grać tak 60 minut i tutaj musimy i my jako trenerzy i zwłaszcza zawodnicy muszą się zastanowić, dlaczego grają dopiero kiedy mają nóż na gardle, a nie zamiast spokojnie kontrolować spotkanie, które w mojej ocenie było spokojnie do wygrania.
Jeżeli chodzi o ekipę Grunwaldu, pan mówił przed meczem, że oni jakieś tam swoje problemy mają. Faktycznie te problemy ich było widać, co generalnie na temat tego rywala po tej inauguracji może pan powiedzieć?
No właśnie ten zespół wcale nie widać było, że mają jakiekolwiek problemy. Wyszli z nastawieniem na pewno, bo pierwszy mecz inauguracyjny u siebie, trochę ludzi przyszło i wyszli z nastawieniem i chęcią, przede wszystkim dużą chęcią zdobycia i zainkasowania 3 punktów. I to im się udało. I tutaj o to mam pretensje do naszego zespołu, bo my też jechaliśmy tam po 3 punkty, a szczerze powiedziawszy oddaliśmy ten mecz przeciwnikom.
Jeżeli chodzi o nowych zawodników, jak oni wypadli w tym pierwszym meczu w barwach AZS-u?
No z tych nowych zawodników najlepiej wypadł chyba Piotrek Piruch tam na skrzydle. Fragmenty dobrej gry miał Filip Kurek, a słabo wypadł Piotr Kaszmarek w bramce, to nie ma co ukrywać i dlatego tutaj i tak się skończyło, jak nie inaczej, ale no wielu zawodników zawiodło w tym meczu, to trzeba powiedzieć.
Kolejny mecz już w najbliższy czwartek. Trochę taka pora nietypowa, prawda? Bo zazwyczaj gdzieś w soboty gracie.
Tak, gramy w czwartek z tego względu, że tam ktoś, zawodnik z Wielunia żeni się i tutaj była prośba od drużyny wieluńskiej, nie było problemu żadnego. Ustaliliśmy mecz na czwartek na 19 i musimy mocno się przygotować do tego meczu.
Pierwszy mecz we własnej hali, no to dobrze by było już zwyciężyć. To był ostatni materiał w dzisiejszym magazynie sportowym Radia Zachód. To wszystko w tym programie. Za uwagę dziękuję. Jakub Lesiński, kłaniam się i do usłyszenia.